Witaj, słuchasz podcastu o talentach, coachingu, pasji i rozwoju. Odcinek 129, a w nim powiem Ci, czego kobiety mogłyby się nauczyć od mężczyzn. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategie skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. I mimo, że tytuł jest o tym, czego kobiety mogłyby się nauczyć od mężczyzn, będę mówić o takich pięciu rzeczach fundamentalnych, których mogłybyśmy się jako kobiety nauczyć, to nie oznacza, od razu utnę wszelkie dyskusje, to nie oznacza, że mężczyźni nie mogą uczyć się czegoś od kobiet. Absolutnie nie o to chodzi. My jako Talent Development Institute też bardzo mocno pracujemy też w biznesie, pomagamy menedżerom być skuteczniejszym w zarządzaniu ludźmi, w identyfikacji motywacji ludzi, lepszym wykorzystaniu talentów, to ja bym absolutnie powiedziała, że jeśli chodzi o ten obszar, to empatia, umiejętność naprawdę budowania dobrych relacji, dobrego rozumienia drugiego człowieka, to są kompetencje, których na pewno mężczyźni mogą się nauczyć od kobiet. Ale dzisiaj chciałabym powiedzieć troszkę z racji może też tego, że sama jestem kobietą, może z racji też tego, że dzisiaj Dzień Ojca, w związku z tym niech też ten mężczyzna wybrzmi jako taki hero, od którego możemy się czegoś nauczyć, ale w ogóle chciałam Ci o tym opowiedzieć, dlatego że ja sama jestem kobietą. Bardzo wielu moich coachów, którzy pracują ze mną nad budowaniem biznesów, to także są kobiety. To gdzieś nas ciągnie jako kobiety faktycznie w te zawody związane z pomaganiem innym. I ja bardzo często wykorzystuję tą grę płci, tą różną energię, w której to my możemy się od siebie wielu rzeczy nauczyć i widzę bardzo często, jak szczególnie w kontekście osiągania celów, budowania biznesu, jak bardzo mocno wiele tych cech męskich by nam się przydało jako kobietom, bo to by nam pomagało trochę inaczej radzić sobie w tym świecie biznesowym. I tak jak powiedziałam, absolutnie abstrahuję od tego, że dzielę ten świat na męski i żeński i mężczyzn wspieram, a kobiety by albo na odwrót. Absolutnie nie o to chodzi. Ale myślę, że ta różna perspektywa mogłaby nas naprawdę bardzo dużo nauczyć. No, ponieważ sama jestem kobietą, ponieważ mam dwie córki, to dlaczego by nie nagrać też takiego podcastu właśnie o tym, czego my możemy jako kobiety nauczyć się od mężczyzn. Ale też nie ukrywam, że inspiracją do tego podcastu są moje doświadczenia. W self-coaching program, na którym mamy ponad 1000 osób, to ogromną oczywiście ilość, procent tych osób, które tam są, stanowią kobiety. To bez dwóch zdań. Na większości sesji coachingowych, które prowadzę w ramach self-coaching program, to są właśnie kobiety, bo kobiety mają większą taką umiejętność dzielenia się swoimi wyzwaniami, przynoszenia tego, pracy nad tym. My lubimy to przegadać, bo jeśli to przegadamy, też coachingowe, przyjrzymy się pewnym rzeczom, tym skutecznie jesteśmy w stanie jakby iść do przodu. My potrzebujemy to przegadać. Ale z drugiej strony, tam gdzie pracuję na procesach indywidualnych, albo na przykład kiedy prowadzę zajęcia na naszych studiach Executive MBA, bo nie wiem czy wiesz, my jako Talent Development Institute jesteśmy partnerem merytorycznym studiów Executive MBA, czyli dla najwyższej kadry zarządzającej, na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. I tam już od wielu lat zawsze w tej grupie jest dominacja mężczyzn. Takie są też badania, takie są też statystyki, które pokazują, im wyżej w szczeblu, tym mniej kobiet, a więcej mężczyzn. W związku z tym ja też pracując bardzo dużo z tym poziomem CEO, z poziomem menedżerskim, z najwyższą kadrą zarządzającą, mam bardzo dużo do czynienia właśnie z tym męskim światem. I uwielbiam, absolutnie uwielbiam tą energię właśnie tego połączenia pomiędzy nami kobietami i pomiędzy tym męskim sposobem spojrzenia. Zresztą ja chyba też się w tym męskim świecie całkiem nieźle odnajduję, bo dwukrotnie dostałam tytuł najlepszego prowadzącego czy najlepszej prowadzącej na tych studiach w tematyce zarządzania talentami. Ale to myślę, że za coś innego niż za to, że jestem kobietą. Bardziej myślę, że za moje kompetencje, ale też pasję tak naprawdę do talentów. Ale w każdym razie, ja mając doświadczenia właśnie pracy tak mocno z tymi dwoma światami, czasami na wyłączność, czyli czasami mam grupę samych kobiet, tak jak self-coaching program, kiedy coachuję, albo grupę samych mężczyzn właśnie na tych studiach Executive MBA, albo tam, gdzie oni są jakby w większości, to z ciekawością patrzę właśnie na te nasze cechy z kompletnie dwóch różnych perspektyw. I tak jak dzisiaj nagrywam podcast, czego kobiety mogłyby się nauczyć od mężczyzn, tak samo uwielbiam te momenty, w których pokazuję, jak styl przywódczy, styl menedżerski, w którym my idziemy, żeby prawdziwie wykorzystywać talenty, potencjał ludzi, musi nabrać więcej tego miękkiego, żeńskiego charakteru, tak? I jakby patrząc na to z dwóch perspektyw, myślę, że to jest fenomenalne, że możemy właśnie na dwie perspektywy popatrzeć i wyciągnąć to, co jest najważniejsze. I dzisiaj powiem właśnie o tych pięciu rzeczach, których kobieta mogłaby się nauczyć. I teraz, dlaczego mogłaby się nauczyć? To jeszcze raz przypomnę statystyki. Ja nie wiem, czy wy wiecie, czy ty wiesz, że jeśli chodzi o statystyki wykształcenia wyższego w Polsce według płci, to jakiś czas temu, kiedy GUS opublikował te dane, okazało się, że 58% kobiet ma wykształcenie wyższe, a 42% mężczyzn. Czyli gdybyśmy popatrzyli na potencjał mierzony wykształceniem, to można powiedzieć, że kobiety mają lepszy potencjał, tak? Czy jakby rozumiany jako wykształcenie wyższe. Natomiast jeśli do tego dołożysz statystykę, a jak to wygląda, jeśli chociażby na przykład w organizacjach chodzi o zajmowanie pozycji, to o ile jeszcze na poziomie specjalistycznym jest to mniej więcej na tym poziomie, gdzie nawet kobiet jest więcej, jest 55% kobiet, 45% mężczyzn, to im wyżej w szczeblu, tym bardziej drastycznie to maleje. Na najwyższym szczeblu zarządczym tylko 24% jest kobiet, a 76% to jest mężczyzn. Oczywiście być może ta statystyka już się trochę zmieniła, mogło to trochę już inaczej na dzień dzisiejszy wyglądać, ale nadal jestem przekonana, znaczy zresztą takie są też te dane, że jednak nadal jest dużo więcej mężczyzn na wyższych szczeblach. No to w takim razie, ponieważ chciałabym ci powiedzieć o tych pięciu rzeczach, których mogłybyśmy się jako kobiety nauczyć od mężczyzn, to właśnie między innymi po to, żebyśmy dużo skuteczniej wykorzystywały ten potencjał, dużo skuteczniej, może niekoniecznie aż szły do samej góry, bo może nie każda z nas ma ochotę, żeby zostać CEO, z tego to też może wynikać. Ale zdecydowanie, my też jako Talent Development Institute zrobiliśmy takie badania, autorytet liderski kobiet w organizacjach, gdzie prawie 700 kobiet zapytaliśmy, a jak ty oceniasz swoją pozycję, swój autorytet, twoje wykorzystanie potencjału? To ogromna ilość kobiet powiedziała, jest tu naprawdę dużo roboty do zrobienia. I dlatego właśnie, kiedy sobie myślę o tych pięciu rzeczach, które mogłybyśmy się nauczyć, to chciałabym ci o nich opowiedzieć, nie po to, żeby, tak jak powiedziałam, jakkolwiek nas różnicować, rozstawiać po kątach z racji płci, ale żebyśmy mogli się czegoś naprawdę fascynującego dowiedzieć też od mężczyzn. I teraz, dlaczego będę o tym mówić? I na czym to chciałabym oprzeć? A mianowicie chciałabym oprzeć na fenomenalnej też książce, którą napisała Sally Helgeson, How Women Rise. Książka napisana wspólnie z Marshallem Goldsmithem, jednym z najsłynniejszych coachów właśnie dla najwyższej kadry zarządzającej. I Sally Helgeson napisała właśnie książkę na podstawie ogromnej ilości godzin pracy z kobietami, które chciały iść do góry, chciały w tych organizacjach skutecznie wykorzystać potencjał, ale jednak nie były w stanie skutecznie tego robić. I ona napisała fenomenalną książkę. Ja pozwól, że dzisiaj podzielę się takimi pięcioma rzeczami, które mnie najmocniej w tym uderzyły. A więc pierwsza rzecz, o której mówi Sally Helgeson, to mówi: uważaj na pułapkę perfekcjonizmu. My, kobiety, jesteśmy mistrzyniami tak naprawdę w perfekcjonizmie. Nikt nie zrobi tego tak dobrze jak mamusia, zgadza się? I nawet po czym to widać? Nie wiem, czy wiesz, ale kiedy staramy się o awans, idziemy do jakiejkolwiek rekrutacji, to my jako kobiety podnosimy rękę dopiero wtedy, kiedy mamy poczucie, że spełniamy 100% wszystkich kryteriów. Mężczyźni są przekonani, że kiedy mają 60% zgodności pomiędzy kompetencjami, które mają, a pomiędzy właśnie rolą, na którą aplikują, to jest wystarczające, żeby na nią zaaplikować. I ma to sens. Bo jeśli sobie popatrzymy o awansie, jeżeli popatrzymy na kwestię awansu, to przecież faktycznie jest tak, że zakłada się od razu, że kiedy idziesz wyżej w tej hierarchii, to masz pełne prawa dopiero też dorozwijać kompetencje, które są z tego wyższego pułapu. Ale nie. My jako kobiety mówimy, albo już w 100% to spełniam, albo tam nie idę. No i dlatego właśnie idziemy dużo wolniej. I dlatego to jest pierwsza rzecz, do której mocno zachęcam nas jako kobiety, czego mogłybyśmy się nauczyć od mężczyzn, to obniżenia tej poprzeczki, którą stawiamy same sobie. A co by było, gdybyśmy sobie powiedziały, że właśnie wystarczy, że mam tych kompetencji na poziomie 60% i już mogę zdecydowanie aplikować na nowe stanowisko. Ale w tym perfekcjonizmie jest jeszcze kolejna bardzo ciekawa rzecz, na którą zwraca uwagę Sally Helgeson. Ona mówi o czymś, co nazywa, że my kobiety w tym perfekcjonizmie przeceniamy też bycie ekspertem. Czyli my chcemy być najlepsze z najlepszych w dziedzinie, którą się zajmujemy. I teraz możesz się zastanawiać, ale co w tym złego? No właśnie, problem polega na tym, że jeżeli myślisz o tym, żeby rosnąć, żeby budować swoją firmę, żeby sama też iść wyżej w strukturach na przykład organizacyjnych, to jeżeli ty się koncentrujesz na tym, żeby być najlepszym ekspertem w dziedzinie, w której jesteś tu i teraz, no to dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, nie kładziesz w ogóle nacisku na to, żeby uczyć się już umiejętności czy kompetencji, które będą potrzebne na kolejnym szczeblu. Dla przykładu, załóżmy, że jesteś specjalistką do spraw marketingu i chcesz być najlepszą ekspertką ever, bo przecież my tak działamy jako kobiety. No kto jak nie my zrobimy to perfekcyjnie. I teraz co my robimy? A mianowicie my całą energię, cały czas, całe pieniądze wkładamy w to, żeby być właśnie doskonałą specjalistką do spraw marketingu. I teraz jak nas postrzegają? A mianowicie po pierwsze faktycznie za moment mówimy, chciałabym awansować, chciałabym pójść jednak na przykład na rolę team lidera, na pierwsze takie stanowisko menedżerskie. Ale ktoś z boku patrzy i mówi, ale ty nie masz żadnych kompetencji z pozycji bycia menedżerem. Dlaczego nie masz? No bo koncentrowałaś się na tym, żeby być najlepszym marketingowcem ever. A nie pomyślałaś o tym, jakie kompetencje już na dziś czuję będą potrzebne na tym kolejnym szczeblu, które już dziś mogłabym próbować doskonalić. Czyli zamiast zdobywać kolejnych kompetencji dotyczących tego, żeby być najlepszym ekspertem w roli, w której jestem, to może ja już się zastanowię, do jakiego projektu innego mogłabym wejść, który jest związany z kompetencjami menedżerskimi. Jaki projekt, nawet część tego projektu mogłabym przejąć, żeby już doskonalić kompetencje właśnie z wyższego poziomu. I to jest pierwsza ta pułapka właśnie tego perfekcjonizmu, jeśli chodzi o to przecenianie bycia ekspertem. Ale druga też rzecz, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale jeśli ty koncentrujesz się na tym, żeby doskonalić swój warsztat w tym, czym się zajmujesz, to sygnał, jaki wysyłasz też do organizacji jest taki, że to jest rola, która cię interesuje. To jest tylko i wyłącznie rola, w której chcesz pozostać. Nie? Zamiast strategicznie właśnie już myśleć o tym, dokąd ty zmierzasz w tej swojej własnej karierze, gdzie ty chcesz być i teraz jaki jest kolejny szczebel i jakie kompetencje już dziś musisz zdobywać, żeby za moment udowodnić, że ty się na tym znasz. I to jest właśnie taka bardzo ciekawa rzecz, której mogłybyśmy się nauczyć też od mężczyzn, że pewien poziom jest wystarczający. W skali od 1 do 6, nie wiem, na jakiej skali się uczyłaś. Ja się uczyłam jeszcze na 2 do 5, tak? No ale załóżmy na tą 1 do 6, że 4 jest okej. poziom czwórki jest wystarczający. To nie musi być szósteczka. Ja mam dwie córki, obie są prymuskami, doskonale się uczą, ale ja muszę im cały czas powtarzać, dziewczyny, naprawdę nie ma sensu posiadanie szóstki z historii, jeśli obszar, w którym się chcesz zajmować, nie ma być związany z historią. Ograj to strategicznie. Wystarczy ci świadectwo z czerwonym paskiem, żeby się dostać do dobrego liceum, a nie szóstki za wszystkiego. A ja nie wiem, my jako kobiety właśnie, te perfekcjonistki, szósteczka za wszystkiego. Załóż sobie, żeby to była czwórka. I uwierz mi, niech to będzie czwórka, ale ten czas, który miałabyś poświęcić na pociągnięcie się z czwórki do szóstki, poszukaj obszarów, w którym już możesz zdobywać kompetencje z kolejnego szczebla. Nie musisz być najlepszą uczennicą. Mamy taką coach Agnieszkę, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, która się certyfikowała w naszej metodologii Career Steps Revolution i która za swoją niszę tego, komu chce najmocniej pomagać, obrała sobie właśnie syndrom najlepszej uczennicy, czyli właśnie te kobiety, które chcą być najlepsze z najlepszych, najbardziej pilne, wszystko najlepiej robią, tylko pytanie fundamentalne jest, czy robią to, na czym im naprawdę zależy, czy spełniają właśnie oczekiwania innych. Druga rzecz, której mogłybyśmy się nauczyć, Sally Helgeson nazywa to tiara syndrom, czyli uważaj na tiara syndrom. Tiara to taka, wiesz, korona, której nigdy sobie sama nie zakładasz, prawda? Tiarę ci ktoś zakłada. I to jest właśnie uważaj na tiara syndrom, czyli na to, kiedy czekamy, aż nas ktoś doceni. Przecież ostatnią rzecz, którą my chcemy robić, to jest stanąć na środku i powiedzieć, taka jestem, super, to ja osiągnęłam. Ja bardzo często słyszę, jakiego języka używają kobiety. Nawet jeśli kobieta ma swój zespół, to najczęściej mówi, my to zrobiliśmy. To nawet nie ja, to mój zespół to zrobił. I to jest przepiękna cecha, która właśnie jest związana z budowaniem bardzo dobrych relacji. Chwała ci za to. Ale jeśli chodzi o budowanie twojej pozycji, o budowanie twojej reputacji, autorytetu, to niestety, ale to ty musisz sama sobie tą tiarę założyć. Czyli to ty musisz nieraz podkreślić, ja też tam byłam. Ja też z tym zespołem prowadziłam ten projekt. To ja to osiągnęłam, tak? Bo my bardzo często właśnie albo niechętnie przypisujemy sobie własne takie osiągnięcia, czekamy, aż ktoś nas doceni, albo jak już nas ktoś doceni, co my robimy? A nie, nie, to nie masz takie trudne. Uprawiamy minimalizowanie samej sobie, nie? Czyli zamiast właśnie faktycznie doskonalić to i doceniać to, że masz rację, ja faktycznie zrobiłam super projekt. Masz rację, dziękuję ci bardzo, że to dostrzegasz. Ja naprawdę włożyłam w to bardzo dużo wysiłku. My z automatu, nawet jeżeli już ktoś próbuje nam nałożyć tą tiarę na głowę, to my bardzo szybko się z tego wycofujemy i mówimy, nie, nie, to nie było takie trudne. I kiedy pracuję z kobietami w self-coaching program, tymi, które też chciałyby awansować, chciałyby sięgnąć po więcej, czuję czasami dużo takiej frustracji na ten świat męski, na ten świat biznesu, że nikt ich nie docenia. I ja zawsze mówię moim klientkom, że ten świat tak wygląda. Tu nie ma czasu na to, żeby komuś zakładać tiarę. Jeśli czujesz, że coś osiągasz, to niestety, ale musisz zacząć oprawiać swój własny PR. W badaniach, o których ci powiedziałam, które zrobiliśmy właśnie autorytet liderski kobiet w organizacjach, jedną z najsłabszych kompetencji, którą wskazały kobiety, którą mają u siebie, to jest właśnie budowanie swojej własnej marki. Budowanie swojego własnego PR-u, pokazywanie, co zrobiłam, bo dla nas to jest chwalenie. Ale jeśli popatrzysz tak z boku, kompletnie bez żadnego żalu, to nie ma się co dziwić, że w tym tempie, w tym świecie, gdzie nie ma czasu na sprawdzanie wszystkiego, to podejmuje się decyzje w oparciu o fakty, które są obserwowalne. W związku z tym, jeżeli ja mam podjąć decyzję, kogo awansować, z kim zacząć współpracować, kogo na przykład usługi coachingowe chcę kupować, to ja nie mam czasu na to, żeby sprawdzić, czy ty jesteś dobra. Ja chcę bardzo szybko znaleźć dowody, że jesteś w czymś bardzo dobra i to jest trochę twoja wtedy odpowiedzialność, żeby zadbać o ten PR, żeby te twoje dowody były widzialne. Nie ma to, jakby to kompletnie nie ma się nijak do chwalenia się, przechwalania, tylko do dostarczania informacji o samym sobie na ten rynek, tam rynek organizacyjny, czy rynek właśnie faktycznie, gdzie oferujesz swoje usługi, żeby ten rynek w bardzo szybkim stopniu mógł zebrać informacje na twój temat. I myślę, że jak sobie popatrzysz, czego moglibyśmy się nauczyć od mężczyzn, to rzadko kiedy jest tak, żeby mężczyzna nie miał problemu z tym, żeby się pochwalić tym, co robi, tak? Żeby przypisać sobie też te sukcesy. Mógłby się wtedy bardziej nauczyć, jak też te sukcesy widzieć, że to nie tylko on, tylko cały zespół za tym stał i to jest coś, co mężczyzna musi w sobie dobudować, ale my jako kobiety mogłybyśmy się nauczyć tego właśnie większego doceniania swoich własnych sukcesów, ale też komunikowania o tym sukcesie. Zauważ też, na co zwrócę uwagę, co jest w ogóle fantastyczne, jeśli chodzi o to docenianie siebie. Nawet taki mały niuans, gdzie sposób, w jaki się komunikujesz, może mieć mega wpływ na to, czy ty doceniasz swoje sukcesy. Pokażę ci przykład. Czasami w komunikacji, załóżmy, że stworzyłaś super reklamę. Naprawdę uważasz, że ona jest niesamowita. Ale zauważ, jak często sposób mówienia o swojej reklamie, czy tam, nie wiem, o projekcie, który stworzyłaś, zaczynasz od pytania, nie? Czyli wyobraź sobie, że masz spotkanie zespołowe, przygotowałaś super projekt, czy super reklamę i zaczynasz od tego. Słuchajcie, czy myślicie, że ta reklama jest dobra? Czy myślicie, że ta reklama jest najlepsza? Czyli zaczynamy od pytania, no bo chcemy tak jakby budować to poczucie wspólnoty, zaangażowania innych. I to jest piękna cecha kobieca. Natomiast minus tego jest taki, że jeżeli ty stajesz za czymś i o czymś opowiadasz i chcesz innych przekonać do tego, że to jest dobry pomysł, ale zaczynasz od pytania, to nawet nie wiesz, ale w głowie innych pojawia się taka myśl, to sama nie wiesz, co o tym myślisz? To sama nie jesteś pewna, czy to jest dobra reklama? I popatrz nawet taki niuans. Gdyby to zamienić i powiedzieć, słuchajcie, myślę, że ta reklama jest dla nas najlepsza, bo co wy o tym sądzicie? Patrz, jaka drastyczna różnica w tym założeniu sobie samemu najpierw tej tiary. Jedno podejście. Czy myślicie, że ta reklama jest dla nas najlepsza? Drugie podejście. Ja myślę, że ta reklama jest dla nas najlepsza, bo uzasadniam, co wy o tym sądzicie? Patrz, jaka różnica w odbiorze, w tym tiara syndrom, który właśnie sobie założyłaś, nie? I w tym budowaniu tego, że to, co robisz, jest naprawdę niesamowite. Trzecia rzecz, której absolutnie mogłybyśmy się nauczyć jako kobiety, to jest budowanie swojej mapy kontaktów, czy mapy interesariuszy, jakkolwiek to nazwiesz. Zobacz, że my kobiety jesteśmy niesamowite w nawiązywaniu relacji. Tylko mamy jeden problem. Nie potrafimy potem korzystać z tych relacji. Co więcej, dla nas w ogóle nazywanie, że korzystanie z relacji jest prawie nieetyczne. Jak można korzystać z tych relacji? To tak jakby nie korzystać ze swojego najlepszego atutu. Natomiast cały biznes, wszystko stoi na kontaktach. Uwaga, nie na kumoterstwie. I znowu to obalę. To nie chodzi o to, że ktoś komuś pod stołem coś załatwia. Absolutnie nie chodzi o to. Tylko chodzi o to, że jeżeli ja się z tobą już znam, ty masz zaufanie do mnie, ja mam zaufanie do ciebie, tak? Mamy dobre relacje ze sobą. To dlaczego by, jeśli na przykład ja pracuję nad czymś, gdzie wiem, że ty możesz mi w tym pomóc, nie mogłabym pójść do ciebie, korzystając z niesamowitego fundamentu, który już dzisiaj zbudowałyśmy między sobą i nie poprosić cię o wskazówkę, o mentoring, o podpowiedź. Ale nie. My jako kobiety uważamy, że jeśli zaczniesz korzystać z tych relacji, to tak naprawdę niszczysz te relacje. I teraz musisz sobie naprawdę bardzo, bardzo szczerze odpowiedzieć na to pytanie, czy ty te relacje budujesz tylko i wyłącznie dla relacji przyjacielskich, kumpelskich? Czy masz pełną świadomość, że jesteś w świecie biznesowym? W związku z tym wszystko, co można stworzyć w tym świecie, powstaje lepsze, jeśli dwójka osób może się w to zaangażować, a nie tylko ty. W związku z tym, jeśli jest jakaś wiedza, którą ktoś ma, jakieś kontakty, mógłby pomóc ci osiągnąć to, co chcesz osiągnąć, to ty nie ma piękniejszej przestrzeni do współpracy niż praca nad czymś wspólnym. Ale my bardzo, bardzo zaniedbujemy umiejętność budowania kluczowych interesariuszy. My to nazywamy mapą interesariuszy, czyli kluczowych kontaktów, które dla osiągania celów są bardzo istotne. Pamiętam, jak w ramach Self Coaching Program mamy taki kurs Zacznij się cenić jako ekspert i doskonale zarabiaj. I ten kurs tworzyłam wspólnie z pewnymi ekspertkami, między innymi z Jasią Kuzdak, która była prezeską w takich Money.pl, no w wielu takich bardzo dużych korporacjach. I rozmawiałyśmy właśnie o tym, w jaki sposób budować tą sieć kontaktów, budować silniejszą taką pozycję. I ona sama opowiadała o tym, że właśnie w momencie, kiedy czuła, że musi iść na przykład do zarządu i zawalczyć o pewne rzeczy dla siebie, miała mega wyzwanie. Naprawdę, mimo że miała dobre relacje, mimo że uważała, że przecież tutaj nie ma nic złego, mentalnie miała dużą trudność, żeby o coś poprosić dla siebie. Ale kiedy w grę wchodził jej zespół, czyli kiedy jej zespół przyszedł i powiedział: Asia, słuchaj, my nie jesteśmy w stanie zrobić tego i tego projektu, bo na przykład nie ma funduszy. W jaki sposób my mamy dowieść najlepszy projekt ever? Ona mogła wtedy skały przenosić, góry przenosić, jak to się mówi, i pójść i zawalczyć o coś dla swojego zespołu. Czyli nie dla siebie, tylko dla swojego zespołu. I to ci podpowiem, że jeżeli jesteś kobietą i będziesz miała właśnie trudność w korzystaniu z tej mapy interesariuszy dla swoich interesów, bym powiedziała, to zawsze możesz dobudować sobie do tego filozofię, że może to, że ty idziesz o coś zawalczyć, to może nie chodzi tu o ciebie. Tu chodzi na przykład o zespół, którym zarządzasz, o koleżanki czy kolegów, za których jesteś odpowiedzialna. Albo, ja to często używam, bo mamy też szkolenie takie w Self Coaching Program, odwaga kobieca, i pokazuje, że ta odwaga kobieca jest troszkę inna. Tutaj to nie jest odwaga, gdzie my się rozpychamy łokciami. Kompletnie inaczej budujemy tą odwagę kobiecą. Ale że między innymi, kiedy czujesz, że twój powód, dla którego chcesz walczyć, korzystać z tych kontaktów, jest większy niż ty sama, to masz w sobie bardzo dużo odwagi, żeby o to walczyć, i tak samo dużo skuteczniej wtedy korzystać z tej mapy kontaktów, które stworzyłaś. I dlatego ja często powtarzam, znajdź sobie powód, który jest większy niż twoje osobiste korzyści, po to, żeby tą mapę interesariuszy zbudować i z niej korzystać. Na przykład, ja, owszem, nie zawsze mówię, że idę po coś dla mojego zespołu, ale kiedy na przykład idę na przykład do magazynu na przykład Forbes czy Forbes Women rozmawiać o patronacie do naszego wydarzenia, to gdybym ja szła i korzystała z tego kontaktu, który mam, bo ja chcę mieć bardziej znane wydarzenie, bo teraz robimy wydarzenie na 500 osób i ja bym chciała, żebyście o tym napisali, to w życiu nie skorzystam z tego kontaktu. Ale kiedy ja mam inny powód i sobie myślę, jeśli ja nie dotrę do tego czasopisma, jeśli to czasopismo nie napisze o tym Talent Summit, jak ogromna ilość kobiet nie dowie się o tym wydarzeniu? Czy nie będzie mogła wziąć udziału w tym wydarzeniu? Po to mam misję pomóc 1 milionowi osób odkryć swoje talenty i w pełni wykorzystać, bo ta misja daje mi siłę do tego, żeby nie raz korzystać z kontaktów, które potrafię zbudować. Także naprawdę, jak sobie popatrzysz, jak często mężczyźni cały biznes opierają na relacjach, bo to dokładnie tak wygląda, to ty, dokładając do tego nasz niesamowity talent kobiecy do budowania dobrych relacji, to jest nic innego jak dołożenie właśnie tej cegiełki do tego, żeby skorzystać z tego, co i tak mamy mocne. Czwarta rzecz, której moglibyśmy się nauczyć, to jest popraw koronę i do dzieła. Ojej, jak ja to uwielbiam. Pamiętam, jak kiedyś miałam taką sytuację, zrobiłam pewien błąd, który bardzo mocno przeżywałam. I pamiętam, jak pierwszy raz użyła moja przyjaciółka tej metafory i mówi: popraw koronę i do dzieła. A mianowicie, trudno, czasami będą takie sytuacje, kiedy ta korona sunie ci się z głowy, no bo właśnie, popełniłaś błąd, nie wszystko ci wyszło, tu się potknęłaś. Nie ma sensu za długo chodzić z pochyloną koroną, trzeba ją jak najszybciej poprawiać i ruszać do dzieła. Co to oznacza? A mianowicie, my jako kobiety bardzo długo przeżuwamy nawet, bym rzekła, nasze porażki, tak? Wracamy do nich cały czas, z każdej strony ją rozpatrujemy, z każdego powodu mówimy, dlaczego jednak to tak wyszło, a nie wyszło, i możemy to przeżuwać. Natomiast co robią mężczyźni? Zauważ, jak często mężczyźni idą w różne miejsca, żeby te porażki przeżyć, bym powiedziała, tak? Znaczy w różne miejsca, na przykład mają różne sposoby, chodzi mi na przykład, idą na sport, idą się wyżyć, czy idą do jakiejś, nie wiem, pubu, żeby też też, nie wiem, z innymi mężczyznami, to sobie nawet oni tego nie przygotują, tylko dosyć szybko przechodzą do porządku dziennego. Po prostu było, było, koniec, kropka. I gdybyśmy my mogły skrócić ten czas przeżuwania tej porażki przynajmniej o połowę, to byśmy dużo szybciej dochodziły tam, gdzie chcemy dojść. Dlatego to się nazywa popraw koronę i do dzieła, z pełnym założeniem, że ta korona nie raz ci z głowy spadnie. Nie raz będziesz ją podnosić z podłogi, mówiąc szczerze, tą koronę, ale w momencie, kiedy nawet potkniesz się, upadniesz, korona ci spadnie, po prostu poprawiasz ją, przeżuwasz to, co masz przeżuć, ale o połowę krócej i idziesz do przodu. Czyli zauważ, jak długo siedzisz tak naprawdę w porażce. I ostatnia rzecz, której mogłybyśmy się nauczyć, to jest autentyczność, to nie zawsze spontaniczna emocjonalność. My jako kobiety chcemy cały nasz autorytet bardzo mocno budować na autentyczności. My nie lubimy gry, my nie lubimy takich właśnie relacji, budowania takiego wizerunku, który jest udawany. My lubimy autentyczność. I to jest przepiękna nasza cecha. To jest trochę tak jak z tym budowaniem naszych kontaktów. Potrafimy budować najlepsze relacje ever, tylko potem z nich nie korzystamy. I tak samo jest tu. To jest coś przepięknego, że chcemy być prawdziwe, autentyczne. To jest super, ale uwaga na autentyczność, która zamienia się w spontaniczną emocjonalność. Czyli my myślimy, że w świecie biznesu, w świecie tam, gdzie jakby jest bardzo ważny też jednak ten aspekt naszego autorytetu, warto być absolutnie tylko i wyłącznie sobą. I wtedy wkładamy całą siebie do tej relacji. Natomiast ja chciałabym cię do czegoś bardzo ważnego cofnąć, a mianowicie to, czy osiągasz sukcesy w biznesie, czy klienci z tobą będą współpracować, czy ktoś będzie chciał jakkolwiek z twoich usług skorzystać, czy awansujesz, zależy od dwóch rzeczy. Od twojej reputacji i od twojego wkładu. To jest teoria budowania zaufania, Covey'a, możesz sobie też przeczytać, fenomenalna teoria, która właśnie mówi, nawet pomyśl sobie przez moment, komu ufasz? Do jakiego lekarza pójdziesz? No absolutnie pójdziesz do tego, który ma odpowiednią reputację i ma odpowiedni wkład. Czyli to oznacza, że ufasz tej osobie, bo jest dobrym ekspertem merytorycznym, ale jednocześnie, jeśli masz do wyboru dwóch super ekspertów merytorycznych, zwracasz jeszcze uwagę na autentyczność tego człowieka, czyli jakim jest człowiekiem. Czy ty jesteś w stanie poznać tę osobę jako człowieka? I to jest nasz wielki atut, że my bardzo szybko się odsłaniamy jako człowiek, jako kobieta, która z różnymi rzeczami się mierzy. Natomiast w biznesie ten aspekt wkładu jest bardzo istotny, czyli takiego zaufania nie tylko do ciebie, do twojego charakteru, do twojej autentyczności, ale do twojej eksperckości. Ja często, jak pracuję z kobietami, też self-coaching program, to zauważam, jak my czasami jako kobiety przyjmujemy takie różne maski, żeby budować ten swój autorytet. Albo, ja to mówię, idziemy na gejszę, czyli tam, wiesz, w tych relacjach damsko-męskich nieraz wykorzystamy tę swoją kobiecość, ma to swoje plusy i minusy. Albo czasami robimy z siebie taką naprawdę, taką ciepłą dziewczynkę, której wszyscy chcą pomóc. Albo zamieniamy się w mega twardą menedżerkę, która nie da sobie nikomu wejść na głowę. I absolutnie chodzi o to, żeby w tym wizerunku naszym zbudować taki wizerunek, który wkłada naszą autentyczność, ale też autentyczność, którą też ceni biznes, w którym jesteś. Czyli to jest to balansowanie pomiędzy nieemocjonalnością i włożenia tego, co ja czuję, tego, co mi w duszy gra, tylko sprawdzenia też, która ta część mnie powinna być w biznesie. Tak? I teraz podam ci przykład a propos tej emocjonalności. Na przykład wyobraź sobie, nawet na poziomie znowu językowym, kiedy wpadamy na spotkanie spóźnione, tak? I zaczynamy od tego, przepraszam, że się spóźniłam, wiesz, ale moja córka dzisiaj w ogóle nie chciała się ubrać do przedszkola. I na tym spotkaniu siedzi grono osób, które już trochę jest zdenerwowane, bo już 10 minut się spóźniłaś, tak? A my zaczynamy od tej emocjonalności, bo liczymy na to, że dzięki tej naszej autentyczności kupimy tych ludzi i to, że nie będą na nas źli. A wystarczy powiedzieć sobie, przepraszam, że się spóźniłam, wiem, jakie to ważne, zrobię wszystko, żeby następnym razem to się nie powtórzyło. Czyli przykręcasz troszkę tą emocjonalność, która jest pięknym atutem naszym, ale musimy mieć świadomość, kiedy i jak jej używać. Albo kiedy w tej autentyczności prawdziwie mówimy, co nam w duszy gra. Na przykład mówimy, słuchaj, wiesz co, mam takie pytanie, wiesz, bo zamierzam iść po podwyżkę, myślisz, że mi się należy? ktoś z boku mówi, tak, oczywiście, nie? Ale w duszy sobie myśli, jakby ci się należała, to byś się chyba nie pytała, nie? W związku z tym zobacz, jak czasami całkiem nieświadomie nie idziemy wyżej, nie odnosimy sukcesów, mimo że jesteśmy najlepszymi ekspertkami ever, czyli ten wkład mamy, tą naszą eksperckość mamy, no bo bez tego ani rusz. Ale sposób, w jaki pokazujemy swój charakter, jest sposobem, który jest większą emocjonalnością niż takim prawdziwym autorytetem. Czyli ta autentyczność niekoniecznie oznacza, że pokazujesz wszystko, ale w tej autentyczności nie chodzi o to, że udajesz najpierw teraz kogoś innego niż osoba, którą jesteś, tylko z tej autentyczności, z tego parasola, jakbym powiedziała, albo jak sobie wyobrażasz taki wachlarz, na którym są różne kolory i potrafisz być i taka, i taka, i taka, i taka, warto zrobić stopklatkę i popatrzeć trochę, jaki typ zachowania z tej mojej palety kolorów w największym stopniu buduje też zaufanie innych do mnie, czyli które aspekty tej mojej autentyczności pokazać. I powiem od razu na koniec taką bardzo ważną rzecz a propos tej autentyczności. Możemy się buntować, może nam się to nie podobać, ale naprawdę świat biznesu jest nadal bardzo, bardzo męski. I teraz w tym świecie męskim nawet były robione doświadczenia, na przykład słynne doświadczenie Heidi i Howard na Harvardzie, gdzie tą samą historię od osoby, która dopiero próbuje coś osiągnąć poprzez przebijanie się w organizacji, czasami bardzo brutalne się przebijanie, do odniesienia sukcesu. Kiedy tą samą historię opowiada się, że to w taki sposób działał Howard, czyli mężczyzna, to wszyscy rozumieją, że to jest normalne, że mężczyzna czasami musiał być brutalny. Ale kiedy tą samą historię opowiada się, że to była Heidi, czyli kobieta, która próbowała odnieść sukces, to z automatu i kobiety, i mężczyźni mniej lubią tą Heidi. I to jest cały czas ten syndrom, że my naprawdę funkcjonujemy w świecie, który jest jeszcze bardzo męski. W związku z tym bez obrażania się my możemy zbudować swoją autentyczność na tym, co w nas prawdziwe, na tym, w co my wierzymy, na naszych wartościach, ale nadal musimy mieć świadomość, które z tych cech, które z tych obszarów, niestety męskich i męskiego punktu widzenia, sprawdza się w tym świecie i na tym też budować, jeśli chodzi o tą naszą autentyczność. Przy czym jeszcze raz podkreślę, wcale nie chodzi o to, żeby teraz być twardą, nieprzystępną i w ogóle nie wnieść tej naszej kobiecości, ale żeby mieć świadomość, które z tych aspektów bardzo świadomie chcesz budować w kontekście właśnie tej autentyczności. Także, tak jak powiedziałam, w tym podcaście chciałam ci pokazać 5 rzeczy, których mogłybyśmy się nauczyć od mężczyzn. Nie dlatego, że są lepsi, tylko dlatego, że ten świat jeszcze jest bardzo męski, jeśli chodzi o biznes. I nie dlatego, że mężczyźni nie mają czego się od nas nauczyć, ale ponieważ ja jestem sama kobietą, ja mam córki. W związku z tym ja się fascynuję tym, co my możemy nawzajem od siebie się uczyć. I kolejny podcast, mam nadzieję, jakiś niedługo nagram o tym, a czego mężczyźni mogliby się nauczyć właśnie od kobiet, po to, żeby ten świat był dużo lepszy. Dziękuję ci bardzo serdecznie za dziś. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem.